Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry Państwu. Hubert Pietroński będzie dzisiejszy otwarty mikrofon realizował, a w otwartym mikrofonie czwartkowym dość nietypowa i nagła zmiana. Dzień dobry raz jeszcze, Marek Poniedziałek. Mam nadzieję, że nagła zmiana i nagłe odwrócenie biegu wypadków czeka także rodzinę 26-miesięcznego Alfie Evansa, który wciąż walczy o życie w szpitalu w Liverpoolu. Jego rodzice Tom i Kate James Evansowie walczą zaś z brytyjskim wymiarem sprawiedliwości i prawem do decydowania o dalszej terapii swojego chorego dziecka. Na wniosek lekarzy sąd zdecydował niedawno o odłączeniu aparatury podtrzymującej życie chłopca. Lekarze nie dawali Alfiemu żadnych szans na samodzielne oddychanie, jednak chłopiec od kilkudziesięciu już godzin praktycznie samodzielnie oddycha. Teraz lekarze z kolei nie dają jemu szans na wyzdrowienie, choć jak przyznają, nie wiedzą dokładnie, na co chłopiec choruje. Ojciec Alfiego Evansa chce zabrać dziecko ze szpitala w Liverpoolu. Dziś rodzice spotkają się w tej sprawie z szefem placówki. Komentując po raz pierwszy wczorajszy wyrok sądu, który odmówił im ponownie prawa do przewiezienia dziecka do rzymskiego szpitala Dzieciątka Jezus, Thomas Evans stwierdził, że możliwe, iż lekarze wydali w sprawie dziecka złą diagnozę. Posłuchajmy relacji naszego reportera z Londynu.
Chcemy teraz zabrać Alfiego do domu, mówił Thomas Evans. Alfie nie potrzebuje intensywnej opieki. Leży w łóżku, do jego płuc pompowany jest litr tlenu, resztę oddychania wykonuje on sam. Zdaniem ojca fakt, że, jak mówił, stan dziecka się nie pogarsza, to przesłanka, by sądzić, że lekarze się pomylili. Niektórzy mówią, że to cud, ale to nie jest cud, to zła diagnoza. Zawsze powątpiewałem, że cierpi na chorobę neurodegradacyjną. Do tego słowa podziękowania za wsparcie. Usłyszałem dziś rano, że słowa wsparcia wypowiedział prezydent Polski, to coś wspaniałego. Od dłuższego czasu kontaktujemy się z Polakami. Lekarze z Liverpoolu przekonują jednak, że uszkodzenie mózgu jest katastrofalne, że stan dziecka się nie poprawi, a dalsza opieka może mu zaszkodzić. Szefowie szpitala wydali oświadczenie, w którym piszą, że w ostatnich tygodniach byli ofiarami obelg, gruźb i zarzutów, które określili mianem nieprawdziwych. Musieliśmy zmierzyć się z atakami podważającymi nasze motywacje, profesjonalizm i etykę, czytamy w liście otwartym. Dla naszych dzieci zawsze próbujemy zrobić wszystko, co się da, piszą lekarze. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.
Jak oceniają Państwo całą sprawę, tę historię rodziny Alfiego Evansa? Dlaczego wola rodziców jest w tej sprawie najwyraźniej marginalizowana? Dlaczego organizacje czy trybunały broniące praw człowieka nie zabierają jednoznacznego głosu w sprawie rodziny Evansów? I gdzie Państwa zdaniem leży granica między wiedzą medyczną a wiarą? O to pytamy dziś w otwartym mikrofonie.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Oraz jak zawsze na naszym fanpage'u na Facebooku gorąco zachęcamy do komentowania w internecie tych z Państwa, którzy nie mają śmiałości bądź nie mają możliwości, żeby się do nas dodzwonić. Ale pierwszy słuchacz już jest. Dzień dobry.
Dzień dobry panie doktorze, Adam z Gorzowa.
Witam panie Adamie.
Witam. Chciałem powiedzieć, że to, że w krajach takich wysoko uprzemysłowionych jak Anglia, czy też Belgia, Francja, Holandia, następuje zjawisko eutanazji, jest już nie od dzisiaj. Ludzie, którzy są niepełnosprawni, posiadają jakieś dysfunkcje, próbuje się ich w taki czy inny sposób, jak nie zagłodzić, to znowu uśpić. I jak nie za zgodą rodziców, czy tam rodziny, to podejmowane są samodzielne decyzje, bo taki człowiek nie jest w stanie podpisać, cokolwiek zrobić, a życie ludzkie, ratowanie życia ludzkiego i zdrowia jest przecież najważniejsze i też mówi Pismo Święte o tym. U nas takie zjawiska się pojawiały w III Rzeczpospolitej, na samym początku III Rzeczpospolitej, gdzie za czasów pana Wałęsy, Balcerowicza, Mazowieckiego zostały zniszczone zakłady pracy, placówki zdrowia, ograniczono ilość karetek, do dzisiaj jest. No i mamy przykłady, nawet dzisiaj, nie tak dawno w telewizji, żeśmy usłyszeli, że pacjent, który jest który był chory na zawał serca, dostał ataku i nie był przyjęty w 3 szpitalach. To jest również takie, to jest również chleb powszedni, tak? To jest w dalszym ciągu kontynuowanie epoki Balcerowicza, gdzie właśnie.
Czyli co, chce pan powiedzieć, że o tym wszystkim tak naprawdę gdzieś w tle decyduje ekonomia?
Nie, bo nie ma ważniejszej sprawy jak ratowania życia i zdrowia pacjentów i chwilą, gdy się takie problemy pojawiają, gdzie brakuje pieniędzy i tak dalej, no to powinno się z innych finansowania publicznych rzeczy rezygnować, a nie kosztem zdrowia ludzi, tak? I to, że dzisiaj pan profesor Balcerowicz, który jest odpowiedzialny za właśnie za niszczenie życia ludzkiego i zdrowia, bo dzisiaj brakuje tych łóżek dla pacjentów, i pan, czy też pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jest na wolności, to jest jedno wielkie nieporozumienie.
Oj, dziękuję, chyba panie Adamie, dziękuję za pana głos. Tak. Chyba nam się trochę politycznie i padają nazwiska chyba osób niezwiązanych jednak z tą konkretną sprawą, o którą dziś pytamy. A pytamy państwa o to, co sądzicie o historii rodziny małego, 26-miesięcznego Alfiego Iwansa, leżącego, walczącego o życie wciąż w szpitalu w Liverpoolu. Chłopca, któremu po odłączeniu aparatury lekarze dawali co najwyżej kilka minut życia, okazuje się, że kilkadziesiąt godzin radzi sobie, choć jest cały czas wymaga opieki medycznej. To, co mówią rodzice małego Alfiego, no to, że chcą dziecko przewieźć do szpitala we Włoszech, który oferuje im pomoc. Konsekwentnie jest im to odmawiane przez sąd, jak i władze szpitala. Wczoraj dyrektor szpitala Dzieciątka Jezus z Włoch przybył do Liverpoolu. Władze szpitala w Liverpoolu odmówiły spotkania z dyrektorem, odmówiły w ogóle dyskusji na ten temat. Jak państwo oceniają tę historię? Czy mamy rzeczywiście do czynienia w tym momencie na przykładzie historii tego małego chłopca ze zderzeniem światów dwóch zupełnie różnych wartości, a może większej liczby światów niż dwóch. Nie wiem. Oddaję to państwu. Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, Bronisław, gmina Rzepin. Zacznijmy od tego, że prawdopodobnie nie chcą wydać i nie chcą pozwolić na przewiezienie do innego szpitala, żeby później nikt nie skarżył ich o wielomilionowe odszkodowanie za niewłaściwą diagnozę i niemoc w leczeniu dziecka.
Bo taka teoria też się pojawiła, że lekarze z tamtego szpitala, nie posądzając oczywiście, no nie chcą po prostu, żeby ewentualne błędy do tej pory popełnione przez nich zostały przez kogoś.
W moim odczuciu, jeżeli jest chęć, jest pomysł, zaoferował się rząd, jeden, drugi, trzeci, że dadzą samolot, dadzą śmigłowiec, czemu nie? Decyzja powinna należeć zawsze do rodziców. Skoro i tak dziecko ma umrzeć, to można spróbować przewieźć, a może się uratuje. A wracając jeszcze do tego tematu, bo temat jest złożony, to mamy przykład właśnie w Polsce. Protestujące panie w naszym Sejmie, a tu zaraz idzie ustawa antyaborcyjna, żeby nie usuwać ciąży kalekich, chorych i innych, a pieniędzy na radzenie sobie z takimi dziećmi nie ma. No to jedno jest sprzeczne z drugie. Ja rozumiem wartości chrześcijańskie, wszystko, ale ja naprawdę współczuję osobom, tak jak pan prezydent mówił naszego kraju, że to jest naprawdę wielka odwaga, wielka postawa osób tych, co się opiekują takimi osobami, bo to jest naprawdę kawałek ciężkiego chleba. Naprawdę współczuję takim osobom, nie chciałbym w rodzinie mieć, bo naprawdę to jest niewyobrażalne. To jest obciążenie dla wszystkich. I jeździć, i miesza z tym. Dlatego mówię, no niestety, jeżeli chcemy zmienić teraz prawo aborcyjne, to liczmy się z tym, że tym wszystkim dzieciom, które się urodzą kalekie, albo będą kalekie z powodu błędów okołoporodowych, co jest bardzo popularne w Polsce, tam chyba 5% nawet dotyczy osób urodzonych, no to wszystko powinno być objęte jakąś ochroną państwa, czyli dofinansowaniem lub utrzymaniem. Jeżeli nie chcą aborcji, no to niech wspierają finansowo. Z mojej strony wszystko. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. Trzeba ratować Alfiego Iwansa z wykrzyknikiem, tak napisał papież Franciszek. Po raz kolejny jego dzielne, drobne ciało pokazało, że cud życia może być silniejszy niż śmierć. Być może potrzeba jedynie nieco dobrej woli po stronie decydentów. Alfie, modlimy się za ciebie. Przepraszam bardzo, to nie były słowa papieża. O nich za chwilę. To były słowa polskiego prezydenta Andrzeja Dudy, który dwa dni temu na Twitterze po angielsku napisał w sprawie Alfiego Iwansa to, co zacytowałem. A jak państwo oceniają tą sprawę? Kolejny słuchacz.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze, ta pozytywna fala rozlała się dosłownie wszędzie, ponieważ wczoraj, kiedy w swojej podgorzowskiej wiosce ze swoją mamą uczestniczyłem w wieczornej mszy świętej, intencję modlitewną w obronie właśnie tego chłopca wzniósł również nasz proboszcz. Ja chciałem zauważyć, że każde rodzeństwo poprzedzające przyjście na świat Ludwika van Beethovena charakteryzowało się jakąś ułomnością. Gdyby kierować się tylko literą eugeniki źle pojmowanej, Ludwik van Beethoven już w zarodku powinien być, nie wiem, usunięty, ewentualnie zaraz po narodzeniu się uśmiercony, a w ten sposób pozbylibyśmy się jednego z największych geniuszów muzycznych wszechczasów. Ja przypomnę, że w wieku dojrzałym Ludwik van Beethoven nabawił się głuchoty. Swoje największe dzieła skomponował ich nie słysząc, prawda? Ale to tylko po prostu pokazuje, jak właśnie Pan Bóg pewnymi darami nas obdarza i człowiek, a zwłaszcza rządy, zwłaszcza bezduszna biurokracja, nie mają prawa nas tego pozbawiać.
Tylko jeszcze dodam, panu, że ten chłopiec nie urodził się wcale niepełnosprawny. On urodził się jako normalne, zdrowe dziecko. Dopiero w wieku 6 miesięcy pojawiły się u niego jakieś dziwne objawy. I też lekarze nie potrafią wytłumaczyć, dlaczego. On nie jest genetycznie chory.
Rozumiem, ale panie redaktorze, rządy, biurokracja nie mają prawa tak zawłaszczać życiem człowieka. Ja się pytam, gdzie są organizacje, które tak na co dzień walczą z tak zwanym faszyzmem, prawda, które...
No właśnie o to pytamy,
na ulicę,
o to pytamy,
prawda?
Gdzie są, dlaczego...
wyimaginowanych faszystów i tak
dlaczego
dalej.
Dlaczego Europejski Trybunał Praw Człowieka na przykład w tej sprawie umył ręce? Powiedział, że to nie jest jego kompetencja.
Również Polscy tak zwani, no nie wiem, obrońcy praw człowieka i tak dalej. Panie redaktorze, odnośnie jeszcze werdyktów lekarskich. Ja przy okazji rocznicy smoleńskiej wspominałem znaną mi osobiście Annę Walentynowicz. Lekarze nie dawali jej pół roku na przeżycie, z nowotworem przeżyła kilkadziesiąt lat.
To budująca historia i oby tak było w przypadku tego małego chłopca, Alfie Iwans. O jego historii, o historii jego rodziny dziś z państwem rozmawiamy. Kolejny słuchacz, witamy.
Witam serdecznie, Leon z tej strony. Panie redaktorze, no dzisiejszy temat odzwierciedlenie człowieczeństwa. Zadałbym sobie takie pytanie i jeszcze dodatkowo może, czy nie ma może chętnych już na organy do przeszczepu tego dziecka. To też jest ważna sprawa, którą należałoby rozważyć. Po drugie, chyba należałoby rozważyć i tą kwestię, że cofnąć się trochę do tyłu, do czasu Hitlera i Stalina. Myślę, że oni wprowadzali pewne rozwiązania, które próbuje się marksiści i inni lewacy wprowadzić. To znaczy, żeby w jakiś sposób był to precedens, do którego można byłoby innym rodzicom odbierać dzieci i skazywać je na różnego rodzaju śmierć. Może rodzicom w którymś momencie tym na czarno ubranym znudzi się dziecko, więc mogą go oddać do jakiejś kapsuły czy czegoś innego, innego miejsca. No to przede wszystkim jest też ograniczenie władzy rodzicielskiej. To jest nieprawdopodobne, że rodzice nie mają prawa odbioru dziecka ze szpitala i próby podjęcia leczenia. No to zaprzecza wszelkim prawom rodzicielskim. No, odebranie tego prawa jest, uważam, karygodne. To w ogóle przestępstwo, które powinno być ścigane przez właśnie jako zbrodnia.
A może to jest tak, że już w tych wysoko rozwiniętych krajach takie opinie się pojawiają, że dzieci są po prostu upaństwowione, tak mówiąc w przenośni, albo i całkiem dosłownie.
No ja znam to określenie rodzic numer jeden, rodzic numer dwa. No jest to ta ideologia, o której mówię. No, świat nie wiem, czy oszalał, czy przyjął już za doktrynę lepiej być czerwonym niż martwym. No, ja nie rozumiem, skąd w Zachodzie wzięło się to zapatrzenie marksizm, leninizm, i właśnie tą ideologię. Tą ideologię, która jest zbrodnicza, była, jest i będzie. Ale kwestie, które podniosłem, są ważne. Tutaj jeszcze radiosłuchaczy bym...
Ostatnie zdanie, bardzo proszę.
Tak, ostatnie zdanie do zaznajomienia się gdzieś, poszukania o dynamicznej funkcji mózgu. To bardzo ważna kwestia i da również asumpt do myślenia nam. Dynamiczna funkcja mózgu. Pozdrawiam.
Dziękujemy za pana wypowiedź.
Opinie słuchaczy Radia Zachód. Dzwoń teraz. 68 324 22 55 lub 801 327 462. Linia ulgowa.
I kolejny uczestnik otwartego mikrofonu na linii. Witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam Daniel z Poznania, stały słuchacz Radia Zachód. Chciałbym powiedzieć tak, że każdy człowiek, czy to dziecko, czy osoba dorosła, czy starsza, ma szansę daną od Boga i prawo do życia. I to powinno być poszanowane. I proszę pana redaktora, i tutaj mamy jawne po prostu spojrzenie na świat, że tak jak słuchacz mój poprzedni powiedział, gdy do Polski z powrotem by wkroczyły lewackie partie polityczne, już nie będę tam wymieniał, to byłoby to, proszę państwa, chlebem powszednim. Czyli działoby się to tak nadal. Jedno tylko, co mnie zastanawia, dlaczego obecny rząd zwleka właśnie z tą ustawą aborcyjną, nie zrobią właśnie, żeby zablokować, żeby te dzieci nienarodzone były niezabijane. Także to mnie zastanawia i trzeba zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić, a nieznane są wyroki Boże, tak? Pan Bóg daje życie, odbiera i po prostu widzimy tutaj na postaci tego chłopca małego, że Pan Bóg jest i ja patrzę na to wszystko zupełnie innymi oczyma i mi się czasem wydaje, że ludzie tak żyją, jakby Boga nie było, że są wyrwani z kontekstu. Jak słucham nieraz wypowiedzi tutaj słuchaczy również, to wie pan co, aż się serce kraje. Także na koniec, wspierać życie, cieszyć się, że tak się stało, a wie pan, medycyna swoje, a Pan Bóg swoje. Także
jest pan człowiekiem wierzącym, zatem to pytanie do pana. Co człowiek wierzący może w tej sprawie zrobić?
Człowiek wierzący może zrobić? Modlić się i po prostu robić wszystko, żeby ustawa antyaborcyjna przeszła przez ręce obecnego rządu, dobrego rządu. Pozdrawiam z Poznania, z Wielkopolski. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Zachęcamy państwa także do komentowania na naszej stronie zachod.pl, a także na fanpage'u facebookowym. Aneta Liberacka, redaktor naczelny portalu Stacja7.pl i prezes Fundacji Medialnej 7, prywatnie szczęśliwa żona i mama czwórki dzieci, pisze tak. Decyzję sądu brytyjskiego w sprawie rodziny Iwansów, decyzja jest nieludzka i na wielu płaszczyznach. Rozdziera się serce, gdy okazuje się, że w XXI wieku w szpitalu wśród lekarzy, którzy powinni łagodzić cierpienie i ratować życie, słowo wobec protestów bezsilnej rodziny skazuje się dziecko na wielogodzinne umieranie przez duszenie się. Tak zdecydował brytyjski sąd. Jak dodaje Aneta Liberacka jeszcze, jawnych sprzeczności w tej sprawie jest więcej. Przecież część społeczeństwa walczy i manifestuje, by rodzice mieli wybór, czy chore dziecko ma się narodzić, czy nie. Kobiety walczą o prawo wyboru narodzin nawet dziecka zdrowego. Paradoksalnie rodzicom Alfiego prawo wyboru się zabiera. To Aneta Liberacka. A co państwo sądzą na ten temat? Dzień dobry.
Dzień dobry, Kazimierz. No tak do pana od razu nawiążę. Gdzie są te panie z tych czarnych protestów? Gdzie one są? To są też matki, babcie. Ale zamilczę w tym. Chciałem się zapytać, dokąd zmierza świat? Takie sobie pytanie stawiam. Kiedy wszystkie wartości zostają zbrukane, człowiek nie ma prawie żadnych praw w obecnym świecie, a dziecko, kto ma bronić dziecko? Przecież to dziecko miało być odłączone, tak sąd nakazał, i po 2-3 minutach miał być zgon. To już pokazuje niekompetencje tych ludzi i tych lekarzy i tych innych ludzi. On już żyje,
no, właśnie jest pytanie, czy skoro się pomylili wtedy, nie mylą się także co do dalszego losu tego
Ale
chłopca.
Ale tu jest pytanie, jakie prawa ma współczesny człowiek? Niby w Polsce jest, ja wiem, haczyzm, zamordyzm i tak dalej. A tam to jest przecież Zachód. No tam jest wolność, liberalność. No i się okazuje, że nie. Niestety. Nic takiego nie ma. Jakie prawa mają ludzie? A jakie prawa ma bezbronna istota? I kto tą bezbronną istotę obroni, jeżeli nawet własne matki chcą je zabić? Jak się to ma na przykład do feministek, do tych pań, które tak krzyczą, które protestują? Oni po prostu, nawet w obronie, proszę pana, kurek, karpi, żeby nie zabijać karpie, ptaszków, no krówki. No proszę pana, a Biblia, ja jestem chrześcijaninem, a Biblia nam wyraźnie mówi. I na naszych oczach się wypełnia te przekonanie, co tam jest napisane. Czarne protesty, eutanazja starców, dzieci. No tak nas Pan Bóg nie naucza. Pan Bóg mówi nam, że czyńcie sobie ziemię poddaną, prawda? A my co robimy? Zabijamy małe dzieci w majestacie prawa i co jeszcze gorsze, nie pozwalamy rodzicom decydować o tym, żeby, czy mogą ratować nawet... Przestępcy przyjeżdżają przez granicę, uchodźcy, nachodźcy, wszyscy inni. Przemyślają się w całej Europie, a ci rodzice nie mają prawa wywieźć dziecka, żeby spróbować walczyć w innym kraju?
Dziękuję panu. Zostawiamy to retoryczne pytanie. Mówił pan o krówkach i generalnie o ekologach. Krzysztof Siedczyński, publicysta na Twitterze, napisał coś takiego. Pomijając aspekt medyczny tej sprawy, sprawy Alfiego Iwansa, to okazuje się, że Puszcza Białowieska ma więcej praw niż rodzice tego chłopca. No co chyba nie jest takim wcale bezzasadnym stwierdzeniem. A co państwo na to? Dzień dobry.
Dzień dobry, Waldek Żagań. No cóż... To dramat rodziców, współczuję bardzo.
Z pewnością.
Nie chciałbym być nigdy w tej sytuacji, ale z drugiej strony jest to szczęście, że sądy w Wielkiej Brytanii kierują się argumentami naukowymi, a nie religijnymi. Mitologizowanie cuda to Kościół katolicki, niestety.
Ale nauka w tej sprawie, nie ma pan wrażenia, że nauka w tej sprawie jednak trochę zawiodła?
Czy zawiodła?
Nie wiedzą, co. Trudno
powiedzieć, bo
niezdiagnozowana choroba. Ja tylko powiem.
Dobrze. Sąd wydał wyrok na podstawie lekarzy i tu są chyba wystarczające argumenty. I jedno z ważniejszych rzeczy okazuje się, że katolicy mają teraz 5 minut, jak najbardziej i fajnie, tylko że zapominają o jednej rzeczy, o ekonomii. Okazuje się, że. Jest powszechny brak pieniędzy w służbie zdrowia, a w Wielkiej Brytanii z kolei jest ta świadomość tego problemu. W Polsce uważam, że w Polsce jest podobne są sytuacje i to każdego dnia się dzieje kilkadziesiąt tych sytuacji.
To zapytam pana, co z taką kliniką na przykład Budzik prowadzoną przez Ewę Błaszczyk, gdzie ludzie w śpiączkach przebywają kilkanaście lat czasami i budzą się.
W sytuacjach, gdzie po operacji ludzie są odsyłani do domu, tam w ciszy, żeby w gronie rodzinnym umarli. I to również jest jakiś argument, szanowni państwo. Nie można w taki sposób również mówić za każdym razem coś na zasadzie cudów i mitologizowania, dokładnie mówiąc. Uważam, że jeżeli tak się dzieje, to Kościół katolicki powinien przynajmniej część kosztów przejąć na swój rachunek. I to by było chyba jakieś rozsądne, jeżeli ma być, nie ma być aborcji i tak dalej. To Kościół katolicki również powinien przejąć to na swoją kasę to.
Dziękuję panu. Bardzo ciekawe, czy to byłoby rozsądne w opinii innych słuchaczy. Darek Malejonek, muzyk, na Facebooku znalazłem jego wpis w tej sprawie. Dzisiaj we mnie coś umarło. Umarło poczucie, że żyję w cywilizowanym świecie. Doszedł jeszcze, doszło wkurzenie. Europa, tak doświadczona przez totalitaryzmy XX wieku, nic nie zrozumiała. Zabija swoje dzieci w manifestacji prawa. W majestacie prawa, przepraszam. Wierzyliśmy, że prawo jest sprawiedliwe, ale nie. Nie jest, pisze Darek Malejonek. Jest jakaś mafia w togach i śmiesznych perukach. To, że rodzice nie mogą wziąć swego synka do domu, śmierdzi dla mnie totalitaryzmem. Chyba jeszcze bardziej smuci mnie to, że moi znajomi, koledzy z branży, pisze ze znakiem zapytania, nie widzą tej strasznej niesprawiedliwości. Dlaczego jesteście tak nieczuli na los skazanego na śmierć głodową małego chłopca? Dlaczego nie protestujecie, jak w przypadku tego chłopca utopionego na falach Morza Śródziemnego, pisze Darek Malejonek w emocjonalnym bardzo wpisie w portalu Facebook. A co państwo sądzą o sprawie tej bulwersującej, smutnej i jak na razie chyba nierozwiązywalnej? Dzień dobry.
Dzień dobry. dobry, panie redaktorze.
Dawno pana nie było słychać.
No tak, bo ja tam miałem inne zajęcia. Więc zacznijmy od tego, że...
Są ważniejsze zajęcia niż otwarty mikrofon?
No, bywają.
A, bywają.
Nie zawsze w życiu jest tak, jakby się chciało. Wracając do tematu, przede wszystkim zacznijmy od tego, że ci lekarze angielscy są i Mengele dla mnie są jednoznaczni. Doktor Mengele z Oświęcimia, mordujący dzieci, jest tak samo, takim samym lekarzem i oni są również tak samo jak Mengele mordercami.
A wie pan, jaka walka była o notatki doktora Mengele po wojnie?
Tak, i to są mordercy, proszę pana, w fartuchach. Mordercami w następnymi fartuchach są ci, którzy wydają...
Bo są tacy, którzy mówią, że ogromny postęp w nauce dokonał się przez doktora Mengele i wiele rzeczy przetestowano.
Panie redaktorze, ale jakimi metodami? I tu jest właśnie dokładnie ta sama sytuacja. Postawili błędną diagnozę. Dziecko miało nie żyć, dziecko żyje. Więc ponieważ myśmy się pomylili, to te dziecko zamordujemy głodem. Czyli robią to samo, co robili hitlerowcy z żydowskimi dziećmi. Nie damy mu jeść. Bo dziecko żyje, to my udowodnimy światu, że to my mamy rację. I nie damy mu jeść. I go zagłodzimy. Pan sędzia, który jest homo, nie wiadomo, oczywiście LGBT, on jest postępowy. Panie redaktorze, jeśli ma by tak wyglądać moja ojczyzna pod rządami Unii, to ja nie chcę Unii. Nie chcę dzieciobójstwa w majestacie prawa. I następna sprawa. Tutaj niektórzy mówią, ekonomia. Jaka ekonomia? O czym wy ludzie mówicie? Nie ma żadnej ekonomii. Rząd włoski przysłał samolot, rząd włoski zapłaci za leczenie. Więc o jakiej ekonomii wy tu mówicie, jeśli oni chcą mordować dziecko? O czyjej ekonomii? Co, sędzia brytyjski oszczędza pieniądze Włochów? Weźcie, włączcie myślenie, bo to nie boli. Po prostu nie boli.
Jakie rozwiązanie zdaniem pana? Co tu w tej sprawie powinno się wydarzyć?
Rodzice odpowiadają za dziecko. Tak mówi prawo. Jeśli rodzice sobie życzą, dziecko ma być wydane rodzicom. Proszę pana, jak schrobankę zrobić, to matka ma decydować. Ale jak matka chce zachować chore dziecko, to sędzia odmawia matce prawa. Proszę pana, to jest prawo europejskie? I ten Trybunał w Strasburgu, który jak Piłat umywa ręce. Wie pan, do czego my dążymy? Pamiętajcie państwo, każdy rok w Unii i przyjmowanie praw Unii powoduje, że będziemy takimi łajdakami, jak ten sędzia i ci lekarze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wspomniał pan o sędzim, o pierwszym, który zajmował się tą sprawą, Anthony Hayden. Anthony Hayden jest członkiem organizacji The Bar Lesbian and Gay Group. W skrócie BLAG zajmuje się ta organizacja udzielaniem wsparcia dla osób LGBT, w tym adopcji dzieci przez pary homoseksualne. To właśnie ten człowiek, który prawo w majestacie prawa odebrał rodzicom prawo do decydowania o losie swojego dziecka. 31 lipca, jak donosi portal Life Site News 2013 roku, główna strona tej organizacji podała, że ich działacz Hayden został członkiem składu Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii. Jest określany jako ekspert od prawa rodzinnego i dziecięcego. Jest także współautorem książki o adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Dzieci w rodzinach jednopłciowych, podręcznik. Aktywnie udziela porad w Wielkiej Brytanii takim parom, które chciałyby adoptować dzieci. Wymiar sprawiedliwości z wyrokami się oczywiście nie dyskutuje, ale ten konkretny sędzia tak chyba całkiem bezstronny w kwestiach rodziny nie jest. Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Powiem panie redaktorze, że niektóre głosy słuchaczy to wołają wprost o pomstę do nieba.
A my chcemy pani głos usłyszeć przede wszystkim.
Ta mała dziecina wprost krzyczy swoim niemym głosem, ja żyję, dajcie mi żyć. Nie wiem, dlaczego te różne organizacje międzynarodowe, że tam nie ma pod tym szpitalem protestów. Ja nie wiem, gdybym była babcią, ciotką, ja bym chyba siłą tam z tymi lekarzami się biła, walczyła i to dziecko zabrała.
Bardzo aktywna jest brytyjska Polonia w tej sprawie, słyszałem, jeśli chodzi o protesty pod szpitalem, choć nie tylko.
Ale w ogóle tam cały świat powinien jechać. Kto tam ma pieniądz, powinien naprawdę protestować i to dziecko wyrwać, bo błędy lekarskie również są. Ja miałam koleżankę, która miała ciążę pozamaciczną, usunąć, urodziła, donosiła zdrowe dziecko 9 miesięcy. I wcale nie było pozamaciczne.
No to o to pytanie zapytam. Gdzie jest granica, zdaniem pani, między tą wiedzą naukową, a nikt nauce medycznej postępu nie odmawia, bo on się rzeczywiście dokonał, ale jest też coś takiego z drugiej strony niezbędnego do wyleczenia, co mówią lekarze, jak wiara. Gdzie jest tutaj w tej sprawie, czy zachowany jest balans w ogóle, zdaniem pani?
Nie zrozumiałam ostatnie zdanie. Czy zachowane co?
Czy zachowany jest balans, równowaga między właśnie prawem rodziców, wiarą, a taką wiedzą medyczną, która mówi, ten chłopiec nie ma szans?
Nie, nie, tu w ogóle nie jest to zachowane, bo nie liczą się z wiarą, nie liczą się z żądaniem rodziców. I nie liczą się, no cuda, no jakieś cuda też na świecie są, bo po prostu niektórzy ludzie z tak strasznych chorób wychodzili i nawet przy pomocy lekarzy, ale i bywało, że bez lekarzy, więc tutaj naprawdę ten świat zachodni po prostu zwariował. A powiem jeszcze tyle, że kiedyś jak będzie jakaś wojna, to będzie wojna o kobiety, bo na pewno z tych krajów, gdzie kobiety nie stosują tam jakichś dziwactw w zapobieganiu ciąży, będą najzdrowsze i to chyba u nas będą najzdrowsze.
Dziękuję pani bardzo. Cytowałem to, co napisał prezydent Andrzej Duda. Papież Franciszek napisał: poruszony modlitwami i wielką solidarnością wobec małego Alfiego Iwansa, ponawiam mą prośbę, aby wysłuchano cierpienia jego rodziców i spełniono ich prośby o podjęcie nowych prób leczenia. Kolejny głos. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Ja chciałbym się, to znaczy, odnieść bezpośrednio do tematu, ale również do tego, co słyszę z...
Bardzo proszę.
Rozgłośni. Więc ja uważam, że rodzice powinni mieć prawo decydowania o tym. Nie wiem dlaczego, nie znam szczegółów sprawy, pod jakim kątem rozpatrywał to sędzia. Natomiast taką decyzję, pozbawiając rodziców prawa do zadecydowania,
To ja panu krótko powiem. Brytyjskie prawo, z tego co wiem, przewiduje coś takiego, że w takich sytuacjach sąd daje większą wiarę jednak argumentacji lekarzy, że lekarze są reprezentantami dobra dziecka w tej sytuacji, a nie rodzice.
Dobra, i teraz właśnie w związku z tą sytuacją, ponieważ słyszę tu z waszej zdolności masę wypowiedzi na temat tego, że się zdrowia dziecka, że się nie dba o zdrowie dziecka, że się morduje dzieci, że doktor Mengele i tak dalej, no to wysłuchałem wszystko tutaj, co było. I to dzwonią ci ludzie, którzy mówią, że matka ma prawo, a jednak u nas w Polsce dzisiaj chcą to prawo matkom odebrać. Hipokryzja jakich mało. Właśnie aż się dziwię i ale chcą nie odebrać... reaguje na to, że ci ludzie, którzy dzwonią, właśnie tak traktują prawo. I okaże się, że za 5 lat u nas będzie to samo. Matka pozbawiona praw, dlatego że lekarz jakiś albo sędzia ma prawo. Już dzisiaj lekarzom u nas daje się prawo do tego, żeby robili co chcą. Jak matce trzeba dać znieczulenie, jak jest problem z porodem, jak dziecko czy ten płód jest zdeformowany, to lekarz mówi, że on jest chrześcijaninem i ma wszystko to głęboko gdzieś.
No ale zgodzi się pan, że chyba mówimy jednak o dwóch różnych sprawach. Mówimy o prawie...
U nas chcemy zrobić to samo. Pozbawić matki praw do dziecka, do tego, do decydowania o tym, co z dzieckiem będzie.
O tym, czy dziecko ma umrzeć, a nie o tym, czy ma żyć. To jednak jest różnica.
Niestety na to jedno wychodzi.
No, wspólnym mianownikiem wszystkiego jest na pewno życie i to dziś chyba jest temat przewodni naszej dzisiejszej audycji. Otwarty mikrofon, przypomnę, rozmawiamy o sprawie rodziny Alfiego Iwansa, 26-miesięcznego chłopca walczącego, ku zaskoczeniu lekarzy, wciąż walczącego o życie w liverpoolskim szpitalu. Kolejny słuchacz, witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja życzę rodzicom i temu chłopcowi, żeby wygrali tę walkę, to jest raz. Poza tym tak mnie zastanawia jedna rzecz. Zostały pogwałcone prawa rodziców i prawa człowieka, chociaż on ma dopiero, nie wiem, 2 miesiące.
Ponad 2 lata.
No, 2 lata, tak. Czemu się tym na przykład nie zajmie Trybunał Praw Człowieka?
No stwierdził, że nie ma kompetencji w tej sprawie, żeby tą sprawą się zająć.
No to znaczy, że jesteśmy tylko, nie wiem, pyłem chyba na tym świecie.
A jakie rozwiązanie zdaniem pana tej sytuacji? Czego się pan tutaj spodziewa? Jak się dalej potoczą
przypadki? Tak jak powiedziałem na początku, a jeżeli... Chciałbym uniknąć tych takich dyskusji i tematów pobocznych. Na przykład, nie wiem, może radio by zainicjowało jakąś tam akcję, do której by się mogli przyłączyć właśnie ci, którzy w tej chwili dzwonią. Ja z chęcią to zrobię.
Dziękujemy, rozważymy to w takim razie. Dziękujemy bardzo za pana głos.
Proszę bardzo.
Czekamy także oprócz telefonów, jak zawsze, na państwa opinie na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej, której adres to www.zachod.pl. Kolejny słuchaczu, przybywaj na antenę, witamy.
Halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Widzi pan hipokryzja kosmiczna tych osób, które dzisiaj bronią sędziego angielskiego? A przypomnę im wszystkim, panu redaktorze, jak niedawno, jak rodzice tutaj u nas w Polsce wzięli i odebrali ze szpitala dziecko wbrew opinii lekarzom. Wtedy bronili rodziców, a dzisiaj bronią co innego, odwrotnie, sędziego. No gdzie ich jest praworządność, prawdomówność i jakaś rzetelność? Widzi pan? I panie redaktorze, widzi pan, jak to lekarze często mylą się? Często u nas także, proszę pana, mówią. Czy pani, czy panu. Ma pan tylko tydzień życia, miesiąc. Żyje pan, tylko pożyje pan 3 miesiące. A co się okazuje? Że latami żyją. Niestety, nauka popełnia błędy też, lekarze też. I życie pokazuje, i życie jest. A proszę pana, a gdzie jest ta Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która tak rzekomo broni w Polsce, prawda, krzyczą. Gdzie są te wszystkie, wie pan, trybunały? Prawo angielskie, panu konstytucja... Mówię, powiem panu, póki co Wielka Brytania jeszcze w Unii Europejskiej jest, tak czy nie? Póki co, jest. A co Unia Europejska krzyczy? Co? Że każdy obywatel Unii Europejskiej może się poruszać swobodnie po krajach Unii Europejskiej. Także dziecko. I przypomnę, że w każdej konstytucji kraju Unii Europejskiej każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Unii Europejskiej. Każdy ma prawo opuścić terytorium danego kraju europejskiego i zamieszkać, pobyć gdzie chce. Prawda? Jest łamana konstytucja angielska. Przez sędziów. I tak dalej można wymieniać. Hipokryzja, hipokryzję pogania. I panie, jeszcze jedno zdanie do pana Ryszarda, szanownego Żar, który niech słucha, co ja mówię. Bo ja
wszyscy słuchają, co pan mówi.
Tak jak pana idol Donald Tusk.
Wszyscy, kilkaset tysięcy osób w tej chwili słucha. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Wszyscy słuchają bardzo uważnie zawsze, co pan mówi. Pani Danuta komentuje. Dzień dobry. Proszę sprawdzić jeszcze raz klinikę Budzik. Ile czasu mogą tam przebywać? W Polsce też są przypadki dzieci niezdiagnozowanych, nieleczonych. Każdego dnia są błagania o pomoc i pieniądze. Przypadek chłopca w Wielkiej Brytanii. To niestety jest tylko przypadek do badań naukowych, pisze pani Danuta. Dziecko przebywa w szpitalu długi czas. Politykę mieszacie do medycyny. Nasze dzieci i rodzice niepełnosprawnych też walczą o lepszy los i godne życie. Są bez adekwatnej pomocy. Liczy się tylko wydźwięk polityczny. Szanowna pani Danuto, jeżeli sobie dobrze przypominam, to przynajmniej w 2 otwartych mikrofonach było masę głosów na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, ale za komentarz oczywiście dziękuję i zachęcam do kolejnych państwa do komentowania. Mamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry. Ostatniego już dziś.
Dzień dobry. Rysiek się kłania.
Dzień dobry.
Smutna historia, ale ja nawiążę najpierw do historii z kolei sprzed 7 wieków, 14 wiek i angielski właśnie mnich William Ockham sformułował słynne prawo brzytwę Ockhama. Brzytwę Ockhama. Nie mnożyć bytów ponad konieczność. No akurat ten byt, co teraz...
Nie dotyczy to życia, myślę, ludzkiego, tylko raczej spraw i zagadnień.
Nawet my życia ludzkiego. Weźmy klasyczny przykład Indie czy Afryka. Miliony dzieci umiera z głodu, z niedożywienia. Przecież tam oświata seksualna mogłaby zrobić cuda. A my mamy tą ścianę słaną, a my chcemy z niej korzystać, bo niektórym środowiskom się to nie podoba. Ja się nie dziwię na przykład dla kościoła, bo dla kościoła człowiek jest towarem od początku do końca, za którego można wziąć pieniądze. I się nie dziwię, że oni mają taką opcję polityczną, jaką mają. Całkowity zakaz aborcji.
Dobrze, a przejdziemy do tematu?
Tak, przejdziemy do tematu.
To bardzo właśnie. Proszę, bo mamy mało czasu.
Temat jest bardzo smutny. Parę lat temu żona mojego siostrzeńca, pracująca jako sanitarzyska w więzieniu, była świadkiem zamykania gościa, który zabił syna z litości. On już był starszy, żona umarła, syn obłożnie chory, kilkanaście lat leżał w łóżku, nie stało w ogóle. I go zabił z litości, bo nie wierzył w polską medycynę, w polską opiekę medyczną. To jest smutne i to jest właśnie temat do rozstrzygnięcia. A to czy Wielka Brytania, na przykład, Wielka Brytania się nie, ale jest chyba w Europie 10 krajów, które pozwalają na eutanazję. Parę lat temu był przypadek wicedyrektora Królewskiej Orkiestry Symfonicznej z Londynu, który z żoną popełnił eutanazję, podejście eutanazji w Szwajcarii, bo w Szwajcarii można było to zrobić. I nikt z tego powodu nie płacze. Zajmijmy się...
Sądzi pan, że nikt z tego powodu nie płacze? Naprawdę pan tak sądzi, że to jest tak oczywiste? No, chyba się z panem nie zgadzam, bo znam kilka osób na Zachodzie, które mają zupełnie inne zdanie w tej kwestii.
No, każdy człowiek jest inny, jest normalną rzeczą, że każdy ma swoją opcję, ale opcja musi być oparta o realia, przede wszystkim o realia ekonomiczne. Ja tym rodzicom...
Czyli jednak ekonomia, tak? Zaczęliśmy od Balcerowicza i kończymy na ekonomii.
No, a to jest... Wszędzie decyduje ekonomia. Prędzej czy później musi ekonomia zdecydować. Nie ma innego wyjścia. I to jest klasyczny przykład tego, że ekonomia decyduje. Beznadziejny przypadek. Przychodzi kres, kiedy trzeba powiedzieć koniec i koniec. I nie ma wyjścia. No.
Ale wie pan, no, ekonomia też decydowała o tym, że z ludzi robiono mydło.
Też prawda. Mhm. Ale to już jest z kolei w drugą stronę...
No ale żebyśmy się... No właśnie, czy nie obawia się pan, że można się zapędzić w takiej argumentacji jednak? Ekonomia.
Wie pan, no... Mi się już czas skończył, ale ja powiem, że to jest temat rzeka i temat do rzeczowej dyskusji.
Z pewnością.
Nie do demagogii, tylko do rzeczowej dyskusji, kiedy właśnie życie ludzkie przestaje mieć, no może być wartość emocjonalną, a zaczyna być ciążeniem. Bo taki się sobie testował, że... Ludzie, miałem sąsiadkę, kilka lat leżała, po wylewie leżała sparaliżowana. No straszna historia. Rodzina się pięknie ją opiekowała, zmarła w swoim domu spokojnie. No ale to nie jest życie. Jeżeli ja bym na taki coś zapadł, ja bym normalnie zapisał w testamencie wcześniej, że poddaję się eutanazji od razu. Bo to nie ma sensu, takie życie nie ma sensu.
Każde życie, inni twierdzą, że każde życie ma sens. Dziś oczywiście merytorycznie trudno było na ten temat rozmawiać, bo żaden z państwa, ani ja, nie jesteśmy lekarzami, ale o naszych postawach wobec tej sprawy, wobec dramatu rodziny Alfiego i Vansa, o tym rozmawialiśmy dziś w otwartym mikrofonie. Otwarty mikrofon powróci w poniedziałek, w pierwszy dzień długiego weekendu, ale tym razem to prawdopodobnie Janusz Życzkowski spotka się z państwem. Ja, Marek Poniedziałek, dziękuję już za dzisiejszą dyskusję. Hubert Pietroński program realizował. Do usłyszenia.